Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Dzień dobry, Wojtek Sudeciński, witam Państwa. Jest 9, prawie 10. Moimi gośćmi są dzisiaj Małgorzata Zwiercan, posłanka koła Wolni i Solidarni.
Dzień dobry Państwu.
Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej w Sejmie. I panowie senatorzy, Antoni Szymański, senator PiS i Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Witam Państwa.
No to teraz powiedzcie mi, co tak naprawdę zdarzyło się od piątku do tej pory, że ci, którzy wyjechali na ten weekend i przez chwilę nie oglądali mediów, są być może zdziwieni obrazem Polski po tym całym zamieszaniu. No to może zacznijmy od Grzegorza Furgo, który jest w Warszawie. Słyszymy się?
Słyszymy się, no ja z Sejmu jestem.
No właśnie, no więc to jak to wyglądało?
Powiem Państwu jedną rzecz, bo czuję się po prostu troszeczkę dziwnie, bo cały czas my uważamy, że posiedzenie Sejmu zostało niezakończone przez marszałka Sejmu. A stało się to po prostu ze zwykłego uporu i zacietrzewienia marszałka Kuścińskiego i całego ugrupowania PiS. Absolutna po prostu rzecz, która podpaliła Polskę, to są słowa, cytuję, proszę Państwa, kochany panie marszałku, muzyka łagodzi obyczaje.
To no tak, ale to...
Słowa, które, przepraszam, że to powiem, powiedział poseł opozycji, za co został wyrzucony z Sejmu, czyli użyto najgorszych i największych środków w stosunku do posła Szczerby. I tu opozycja stanęła jakby cała blokiem za to, żeby przywrócić tego posła. Upór PiSu był nieprawdopodobny, nie było na to zgody. A później już doszło naszym zdaniem do złamania wszystkich zasad, czyli przegłosowania ustawy budżetowej, przypomnę, najważniejszej ustawy budżetowej, bez żadnych poprawek, bez żadnej debaty w sali kolumnowej. I ten upór do dzisiaj trwa i widzimy, że ta sytuacja się coraz bardziej zaostrza, wymyka się spod kontroli i już nie mówiąc na końcu, że nam również oczywiście chodzi o media, które zostały usunięte, można powiedzieć, z Sejmu, bo przecież nie ma dzisiaj mediów w Sejmie.
Znaczy ja myślę, że różne aspekty tej sprawy, to ja jeszcze pozwolę sobie was wszystkich zapytać, no ale chcę spytać w takim razie panią Małgorzatę Zwiercan, jak z jej perspektywy to wyglądało. Znaczy od tego momentu, kiedy, jak rozumiem, marszałek odsunął od posiedzenia pana posła Michała Szczerbę, aż do momentu, kiedy opuściliście Sejm i tutaj jakby to powiedzieć też z kolorytem tego zdarzenia.
Proszę Państwa, ja uważam, że wykluczenie akurat z posiedzenia Sejmu, nie wyrzucenie z Sejmu, tylko aby pan poseł Szczerba opuścił to posiedzenie, które trwało. Nie będę tego oceniać, czy marszałek miał rację. Było bardzo dużo emocji i uważam, że pan marszałek Kuchciński cały czas zbyt łagodnie traktował posłów opozycji. Z tego względu, że posłowie, którzy wiele lat pracują już w parlamencie, dobrze wiedzą, kiedy można składać wnioski formalne, jak powinny wyglądać te wnioski formalne, kiedy się zadaje pytania, w jakiej formie się zadaje pytania. Cały czas było to łamane.
No tak, ale tutaj mamy też konsekwencje tego, czyli mamy moment, kiedy z kolei posłowie opozycji wychodzą na mównicę i ją blokują. No. Mieliśmy precedensy, ale jest to w ewidentny sposób złamanie wszystkich regulaminów. Jak wy to komentujecie, panowie senatorowie?
Czy mogę jeszcze dokończyć?
Proszę bardzo, pani poseł.
Jeszcze, jeżeli chodzi o przeniesienie obrad do sali plenarnej, uważam, że było to zgodne z prawem. Tam również nie byli tylko posłowie PiSu, byli posłowie z Kukiza, był poseł niezrzeszony, byli posłowie z Koła Wolni i Solidarni. Wszyscy posłowie, którzy tylko chcieli wziąć udział w głosowaniach, mogli dalej uczestniczyć w obradach Sejmu. I zostały ustawy przegłosowane, zostało posiedzenie Sejmu zamknięte.
No to w takim razie jeszcze komentarze, panowie, tak, za chwilę wracamy do dalszych rzeczy.
Ja oczywiście chętnie skomentuję to, bo co prawda nie byłem na weekendzie, ale nie byłem w parlamencie w tym czasie, ale no oczywiście jak miliony Polaków oglądałem to w telewizji, która to transmitowała na żywo i mam wobec tego swoją opinię. Można zastanawiać się, czy pan marszałek nie był zbyt ostry. Pani poseł mówi, że zbyt łagodny jest w wielu sytuacjach, natomiast niewątpliwie ma takie uprawnienia, niewątpliwie postąpił zgodnie z regulaminem, bo może takie uprawnienie zastosować. To jest tak jak na boisku, kiedy sędzia decyduje i sędzią się nie dyskutuje. Tu też ma takie uprawnienie. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że blokowanie przez dużą liczbę posłów, czy małą liczbę posłów, jest pozaregulaminowej, złamaniem regulaminu, absolutnie jest rzeczą niedopuszczalną. Tak, tu chyba mamy jasność. Co do przeniesienia do innego miejsca, to oczywiście marszałek ma takie prawo, to ogłosił, także tutaj nie nastąpiło zmiany regulaminu, ani naruszenie regulaminu. Natomiast możemy oczywiście bardzo długo rozmawiać o tych rozmaitych szczegółach, które zaistniały, ale byłoby niedobrze, gdyby tą ważną audycję poświęcić tylko na to, dlatego że w mojej ocenie sytuacja w Polsce jest bardzo poważna. Doszło do rozmaitych wydarzeń, nie tylko do tego blokowania, ale przecież nie dopuszczono na przykład wczoraj do prywatnej wizyty pana Kaczyńskiego na Wawelu, gdzie chciał się pomodlić. Doszło do użycia siły, doszło do zawrócenia samochodu wicemarszałka Sejmu, pana posła Kaczyńskiego. Doszło do bardzo wielu sytuacji, kiedy wręcz użyto siły fizycznej, na przykład wobec posła Suskiego. To jest sytuacja, kiedy powinniśmy zastanowić się, w jakim miejscu jesteśmy, co trzeba zrobić, żeby tą sytuację uspokoić. To jest zadanie dla rządzących niewątpliwie, to jest zadanie dla opozycji także, ale to jest, myślę, że musimy zastanawiać się, czy to już nie jest także zadanie dla Kościoła, bo sytuacja jest w Polsce bardzo napięta. To nie tylko chodzi o to, że jest Adwent, okres świąt, ale że dzieją się rzeczy, które w Polsce nie powinny mieć miejsca.
Senator Sławomir Rybicki.
Państwo, mamy w Polsce do czynienia z kryzysem parlamentarnym, który nakłada się na wcześniejszy kryzys konstytucyjny. Można powiedzieć, że jesteśmy o krok od kryzysu instytucji państwa, ale mówią moi przedmówcy o skutkach, a ja powiem o jednej z przyczyn. No, przyczyną jednak tej sytuacji, którą obserwujemy w Sejmie, była zmiana reguły dostępu dziennikarzy do parlamentu. No ja tylko przypomnę, wszyscy przysięgaliśmy jako parlamentarzyści na konstytucję, również marszałek Sejmu, a ona w artykule 61 mówi, że obywatele mają prawa do informacji i to prawo realizują między innymi za pośrednictwem mediów, które mają nieskrępowany dostęp do instytucji publicznych, instytucji władzy i mogą rejestrować dźwięk i obraz. I te uprawnienia obywateli zostało zakwestionowane poprzez zmianę zarządzenia, które chce wprowadzić w życie od 1 stycznia marszałek Kuchciński. Ja tylko powiem, bo się powołujecie jako Prawo i Sprawiedliwość na suwerena. No więc suweren ma prawo wiedzieć za pośrednictwem mediów, co się dzieje w parlamencie. To jest jego święte konstytucyjne prawo. I to jest przyczyna napięcia w Sejmie, które potem przerodziło się w niekontrolowany przez osobę, która stroi na straży porządku praw i obowiązków parlamentarzystów, nie kontrolował tego już marszałek Kuchciński, bo no, dobrze wiemy, że wykluczenie posła Szczerby przed tym, zanim zdążył wygłosić treść poprawki, a ona mniej więcej tak brzmiała, że chciał zwiększyć środki na Symfonię w Warszawie, na znany zespół artystyczny z Warszawy, nie dane mu było wypowiedzieć, skończyć swojej wypowiedzi, bo marszałek go w takim histerycznym trybie wykluczył, uruchamiając całą lawinę, która rzeczywiście, której skutki obserwujemy.
No zobaczymy, jak to wszystko wygląda jeszcze za chwilę. Powracamy do tego samego etapu jakby naszej dyskusji, czyli o tych praprzyczynach, ale potem też porozmawiamy o konsekwencjach tej sytuacji. Za chwilę, po chwili przerwy, spotykamy się z Państwem.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Witam Państwa ponownie, Wojtek Suleciński. Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj Małgorzata Zwiercen, posłanka koła Wolni i Solidarni, Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej, Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości i Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej. Rozmawiamy o zamieszaniu i kryzysie, bo tak to chyba trzeba powiedzieć. Pierw mieliśmy zamieszanie, a potem to się przerodziło w coś znacznie więcej. I teraz pytanie, jak z tego wszystkiego wyjść? No teraz pytanie o to posiedzenie Sejmu i o to, o czym powiedziała pani Małgorzata Zwiercen. Chcę spytać posła Furgę w Warszawie. Czy pan także uważa, że wszystko było w porządku, jeśli chodzi o przeniesienie obrad do sali kolumnowej i tą część obrad? Mówiąc najkrócej, czy mamy uchwalony budżet?
Ja powiem tak, drodzy słuchacze Radia Gdańsk, jeżeli ja słucham posłankę, która jest w zasadzie w partii rządzącej, bo przecież to nie jest partia opozycyjna, senatora z PiS-u, którzy nagle dzisiaj opowiadają, że marszałek Kuchciński jest wzorem bardzo spolegliwego człowieka, to mnie pusty śmiech ogarnia. Te wyłączanie mikrofonów posłom, dawanie po minucie czasu i prowadzenie autorytarnych rozpraw, to jest norma. Pan marszałek Kuchciński się kompletnie pogubił. Pogubiła się partia. można było załatwić ten kryzys, powtarzam, wywołany absurdalnie, załatwić w bardzo prosty sposób. Z humorem wszystkie argumenty miał marszałek Kuchciński. I z tego, co wiem, on chyba wiedział, że wpadł w tak zwane maliny, proszę państwa. Chciał to załatwić, ale nie pozwolił mu następny człowiek, pan Jarosław Kaczyński, który z obłędem w oczach pojawił się na, przepraszam, konwencie seniorów, nie ma do tego prawa. Za chwilę zwołał konferencję, gdzie zaczął po prostu rozdawać kary, jest zwykłym posłem. Kto, cała Polska widziała, kto tym wszystkim steruje. Te zaostrzenie kursu, kompletnie niepotrzebne i bardzo niebezpieczne, bo ludzie są na ulicach, jest tylko i wyłącznie w rękach w tej chwili.
No tak, ale to ja powiem w ten sposób, to jednak do pewnego stopnia sympatycy właśnie, także pana ugrupowania są na ulicach, więc odnoszę takie wrażenie, że...
Bardzo, no ile można patrzeć na ten cyrk i łamanie po prostu wszystkich kołem, ja to się nie nazywam.
No tak, no ale to ja powiedział, ułomności polskiego parlamentaryzmu nie zwalniają nas z przekonania, że mamy jednak jakby ustrój demokratyczny. Chcę was spytać państwo...
Ja do pana posła właśnie. Jednak jedno słowo, ponieważ ja tego nie akurat niedokładnie to mówiłem, o czym pan powiedział, natomiast czy pan się zgadza, że złamaliście regulamin Sejmu, że tego to się nie zdarzyło od wielu, wielu lat. Ostatni raz Samoobrona to zrobiła i że to jest rzecz, która nie powinna mieć absolutnie miejsca i powinniście państwo no, posypać głowę popiołem, opuścić salę plenarną.
Panie senatorze, czy pan wie, że ci ludzie, posłowie, którzy weszli na mównicę sejmową, zrobili to w przerwie? Czy pan to nie wie?
To nie ma znaczenia. Czy w przerwie, czy po przerwie blokowanie i uniemożliwienie prowadzenia obrad jest absolutnie złamaniem regulaminu. Czyli nie uznaje pan oczywistego faktu. Dziękuję panu.
Nie, no oczywiście, że nie uznaję.
Panie pośle, pozdrawiam i dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego.
Mogę zwiercam.
Panie pośle.
Przepraszam, tylko dokończę. Dzień po opłatku, który tak kapitalnie organizowało Prawo i Sprawiedliwość i władzę Sejmu, w tym zafundowano 16 grudnia taki pasztet wszystkim Polakom.
Małgorzata Zwiercan.
Ten pasztet wszystkim Polakom był zaplanowany już dużo wcześniej i tylko cokolwiek by się nie zadziało,
co
było zapalnikiem. Ja również chcę panu uświadomić, że nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości, jestem w opozycji. A to, że popieram ustawy, które uważam, że są...
Niech pani powie, przepraszam, Radia Gdańska, co pani nie poparła.
No nie, tu nie rozmawiajmy teraz ad personam, rozmawiajmy o tym, co się dzieje. Znaczy, chcę spytać panią poseł Zwiercan. Pani uważa oczywiście, że ustawa budżetowa została absolutnie lege artis uchwalona i że tam wszystko zostało dopatrzone. Co prawda prezydent się w tej chwili nad tym pochyla i próbuje to stwierdzić, ale jest to pytanie, czy pani obserwując to ze środka jest przekonana, że wszystko było jak trzeba?
Tak, jestem przekonana, że było wszystko tak jak trzeba.
Panie senatorze, chcę spytać się Sławomira Rybickiego. Mamy budżet, czy nie mamy?
No nie mamy budżetu i muszę powiedzieć, że to jest sytuacja bez precedensu w historii polskiego parlamentaryzmu, aby tak procedować na jedną z najważniejszych ustaw w państwie. Ja bym chciał zapytać panią poseł Zwiercan, bo choć pytanie jest bardzo retoryczne, nie oczekuję odpowiedzi wprost. Niech wyborcy zapytają przy spotkaniach wyborczych posłów Prawa i Sprawiedliwości i tych, którzy głosowali nad tym aktem, który się nazywa ustawą budżetową. Czy zblokowanie wszystkich poprawek opozycji w jedne głosowanie, w których były poprawki dotyczące Pomorza, Krakowa, Warszawy, Szczecina. Jak zagłosowali posłowie PiSu i wspierający ich posłowie z innych formacji nad poprawkami, które wniosła poseł Chmiel, dotyczące trasy Gdynia-Słupsk albo obwodnicy metropolitalnej, albo obwodnicy Starogardu Gdańskiego, czy też remontu, drugiej części remontu mostu w Strzewie. Jak zagłosowali? Powiem wam państwu, zagłosowali za odrzuceniem en bloc w jednym głosowaniu wszystkich poprawek opozycji. No, choćby z tego powodu ten akt jest z punktu widzenia...
Jedno zdanie, posłanka Zwierca, nie robimy przerwy.
Trzecie czytanie. Wcześniej było pierwsze czytanie, drugie czytanie, gdzie była dyskusja nad budżetem. Trzecie czytanie jest tylko zadawanie pytań. Także trzeba sobie jasno powiedzieć. I głosowanie. Czyli dyskusja nad budżetem była w pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu i wszyscy mogliśmy dyskutować.
Wracamy za chwilę do naszej rozmowy po serwisie. Jesteśmy znowu z państwem.
Dobrze.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Ponownie Wojtek Suleciński. Przypominam, że moimi gośćmi są Małgorzata Zwiercan, Grzegorz Furgo, Antoni Szymański i Sławomir Rybicki. Rozmawiamy o kryzysie, który trwa, bo mamy wciąż okupację, jak rozumiem, sali plenarnej posiedzeń Sejmu. Mamy demonstrację, mieliśmy demonstrację opozycji, ale mieliśmy też demonstrację poparcia. No i trwają konsultacje, które rozpoczął wczoraj prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Spotkał się wczoraj z trzema liderami ugrupowań opozycyjnych. Dziś planuje spotkanie z marszałkiem Sejmu i z liderem Prawa i Sprawiedliwości. Czy państwo oczekujecie jakiegoś takiego rozwiązania, które no, musi być szybkie, dlatego że jutro rozpoczyna się posiedzenie Senatu. Mamy dwójkę senatorów z nami. Pytanie, nad czym będziecie tak naprawdę debatować w sytuacji, kiedy opozycja zgłasza, jak rozumiem, wątpliwości co do tego, że budżet został uchwalony we właściwy sposób. Więc chcę was spytać tak naprawdę, jak z tego teraz wybrnąć. Panie senatorze, Antoni Szymański.
Ja najpierw chciałbym się jeszcze odnieść bardzo króciutko do dwóch kwestii, które poruszył pan Rybicki. Rzeczywiście blokiem odrzucono ponad 300 poprawek. To jest sytuacja, która była spowodowana tym, że obradowano w sali kolumnowej, że było bardzo trudno, żeby praktycznie do rana te głosowania przeprowadzać, ale winie za to kogoś innego. Tych, którzy blokowali salę, którzy uniemożliwili głosowanie za pomocą kart w sali plenarnej. No i do dnia dzisiejszego to okupowanie sali ma miejsce i strona i marszałek Sejmu nie wiedział, kiedy ono się skończy, bo nie wiemy, kiedy ono się skończy. Są zapowiedzi, że być może we wtorek, ale nie wiem jak długo. A więc te poprawki, które są, część z nich na pewno bardzo istotna, moim zdaniem powinny być przejęte przez senatorów i w Senacie rozważone. Takie widzę rozwiązanie. Druga kwestia, którą pan Rybicki poruszył, była kwestią mediów, która tutaj spowodowała jego zdaniem eksplozję. Ja osobiście, ale również mój klub, o tym mogę powiedzieć, jest absolutnie za tym, żeby media kontrolowały pracę rządu, parlamentu, nas wszystkich. Ja osobiście zapraszam również dzisiaj wszystkich zainteresowanych pracami Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, której jestem wiceprzewodniczącym. Kiedy miesiąc temu bodaj stawiałem na klubie naszym sprawę obecności mediów w Senacie, ale w takim oto kontekście, że za mało dziennikarzy i media interesują się pracą Senatu, to absolutnie w całym klubie, łącznie z marszałkiem, było poparcie. Marszałek obiecał, że będzie czynił starania, żeby przyciągnąć media. Także absolutnie nie ma tutaj ze strony mojej, ale również klubu senackiego takiej chęci, żeby ograniczyć. Oczywiście te kwestie dobrze, że zostały już podjęte. Myślę, że czas zgłaszania tych i wiele rozwiązań było co najmniej wątpliwych. W moim przekonaniu należało tego robić, ale nie jest tak, że chciano odciąć opinię publiczną od mediów.
No to teraz to są odpowiedzi, prawda? W tej sprawie chcę spytać pana Grzegorza Furgo, który jest w Warszawie, jest troszeczkę przez nas, jakby to powiedzieć, tym razem gorzej traktowany. Dwa słowa na temat tego, bo rozumiem, że dla pana ta kwestia mediów ze względu na zainteresowania poselskie jest ważna.
Panie redaktorze, drodzy państwo, aż przede wszystkim mam pytanie do posłów i senatorów z PiS-u. Tu panią Zwiercan też tam jednak zaliczam. Proszę skomentować słowa prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, pana Ujazdowskiego, który w jednej stacji telewizyjnych powiedział dzisiaj wyraźnie, że winę za kryzys ponosi kierownictwo PiS, bo obiecywało empatię i dialog i nic z tego nie ma. Proszę sobie wziąć to do serca i skomentować. To wasz człowiek takie zdanie powiedział. Moim zdaniem, proszę państwa, rzeczywiście wszystkie argumenty są w rękach prominentnych polityków PiS i jak najszybciej powinni to zamknąć, wycofać się. Zawsze można zrobić krok w tył. Wycofać się z niepotrzebnego konfliktu z dziennikarzami i zastanowić się na poważnie z liderami opozycji, co zrobić z tym gniotem, który się nazywa po prostu ustawą budżetową, bo to był po prostu jeden wielki skandal pracy nad najważniejszą.
No tak, ale też musi mieć pan co do tego jednak pewność, że brady przeniosły się do sali kolumnowej, no jednak z powodu okupacji, którą żeście tam wprowadzili.
Ale proszę
sali
zwrócić
plenarnej
uwagę, kto brał udział w tym. Posłowie opozycji nie byli wpuszczani na początek. Mm-hmm. Później nie mogli zgłosić żadnego wniosku formalnego. Na sali przebywały osoby, które nie mają prawa przebywać. Było pełno służb specjalnych. Oficerowie BOR-u nie ma podczas głosowania z Sejmu, na sali powinien być.
No tak, ale efekt byłby też...
ręcznie, nie wiadomo, jakie było kwoty,
no tak, ale...
bo to dopiero do tego dojdziemy.
No, ale podważanie wyniku jest o tyle skomplikowane, że Prawo i Sprawiedliwość tą większością dysponuje i nikt chyba nie wątpi w to, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje tą większością, a jeszcze w dodatku uzyskało, jak czego przykładem jest pani Zwiercan, poparcie u posłów, którzy do Prawa i Sprawiedliwości nie należą.
Z wszystkim się można zgodzić, tylko mieszkańcy Trójmiasta i okolic, mieszkańcy Słupska, niech w tej chwili wiedzą, kto zagłosował, że ten en bloc głosowanie poprawek spowodowało, że żaden z postulatów i żadna poprawka na korzyść naszego regionu nie została przyjęta.
No tak, ale to wróćmy w takim razie do
mnie. Panie pośle, gdybyście nie blokowali sali, byłoby...
wprowadzać tego bałaganu totalnego.
Proszę pana, ale do dzisiaj to robicie.
Niech pan to skomentuje.
Ja to chętnie skomentuję, dlatego że empatia, zrozumienie drugiej strony jest mi nadal bliskie. To powinny być nasze zasady. I to, że to pan Ujazdowski, ja nie słyszałem tego, nie wiem, czy pan prawidłowo cytuje. Dobrze, ale idźmy... Idźmy do przodu. Jest mi to bardzo bliskie. Myślę, że w swojej pracy to wykazuje i róbmy to, ale to jest zadanie również dla... Obie strony muszą wykazać pewne zrozumienie. Jesteśmy jako Polska w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji. Niewątpliwie i są głosy, które są bardzo jasno formułowane, które dążą do tego, żeby demokratyczny wybór zakończyć wcześniejszymi wyborami. One są z rozmaitych środowisk i tego pan ma chyba świadomość. To utwardza oczywiście stronę rządową i stronę, która ma większość w parlamencie w tej chwili w słuchaniu. I dlatego, panie pośle, apeluję do tego, aby i rządzący, i opozycja, i grupy pozaparlamentarne wykazały się tą empatią dla dobra Polski, dla rozwiązania
problemów. Senator Rybicki, a potem pani poseł Zwiercan.
Ustawa budżetowa jest zbyt ważnym aktem prawnym i ze skutkami wewnętrznymi i, co podkreślam, zewnętrznymi. W tej chwili opinia publiczna na świecie jest epatowana informacją, że budżet państwa polskiego nie został legalnie uchwalony. Ja na miejscu rządzących nie ryzykowałbym eskalacji napięcia wokół tego tematu, bo skutki będą wielorakie. Tylko mając tak wielką większość i w Sejmie, i w Senacie, ponownie poddał tą ustawę w legalny sposób głosowaniu. No co za problem, żeby zwołać posiedzenie, zresztą ono jest zwołane na 11 grudnia, i poddać normalnemu głosowaniu bez urągania powadze i parlamentu i z poszanowaniem regulaminu.
No tak, ale przecież... też ja podnoszę wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość chciałby mieć pewność, że takie sceny, jakie obserwujemy w tej chwili, czyli sceny blokowania mównicy, się już nie powtórzą.
Ale jest deklaracja opozycji, że zróbmy to w sposób legalny na sali plenarnej, gdzie każdy obywatel będzie mógł obserwować, kto jak głosuje i czy jest kworum. To ten akt z piątku nie daje nam żadnej rękojmi legalności.
No tak, ale też
nie
wiemy,
kto jak głosował, czy było kworum, czy nie.
Co mówił pan Antoni Szymański.
Ważne jest w tej chwili, co zrobi prezydent, który mam nadzieję skorzysta z okazji, aby po raz pierwszy wykazać się aktywnością głowy państwa w taki sposób, który będzie próbą rozwiązania problemu, a nie skomplikowania. Co prawda to nie jest przestrzeń prezydencka, bo to jest pór parlamentarny, ale mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z osobą, która faktycznie dowodzi wszystkimi urzędami i instytucjami w Polsce, czyli z Jarosławem Kaczyńskim, zbliży nas do rozwiązania problemu, ale rozwiązaniem jest ponowne uchwalenie ustawy budżetowej. Każde inne rozwiązanie będzie eskalować napięcie, a już inwestorzy zagraniczni mówią, no jak my mamy inwestować w państwie, gdzie nawet ustawa budżetowa, podstawowy plan finansowy państwa jest nielegalny.
Mogę, to zwiększę.
Jeżeli mogę się odnieść jeszcze do słów pana posła Furgo. Właśnie to jest interpretacja na pokazywanie i w zasadzie wprowadzanie Polaków, właśnie suwerena, w błąd. Ja, panie pośle, nie jestem w partii rządzącej, w Prawie i Sprawiedliwości. Ja jestem w opozycji. To jest koło Wolni i Solidarni. Także bardzo proszę nie wkładać mi, w usta czegoś, co nie jest prawdą.
No tak, ale to w takim razie wróćmy do tego głosowania. Czy pani dopuszcza możliwość taką, że dojdzie do ponownego głosowania budżetu? Czy pani jest już przeświadczona, że budżet został przegłosowany i sprawa jest zamknięta?
Wydaje mi się, że no, prawo w ogóle jest takie, że nie można drugi raz głosować za czymś, co zostało uchwalone.
Pani poseł, przypomnę, że jest instytucja reasumpcji, która mówi, że jeżeli są wątpliwości formalno-prawne, to się taki akt poddaje ponownemu głosowaniu.
I jeżeli są wątpliwości.
Takie przypadki były już w polskim parlamencie, a tutaj wątpliwości są.
Ja odnoszę takie wątpliwości.
Wątpliwości są w opozycji, ale opozycja również mówi, że chce rozmawiać, tylko cały czas pokazuje, że na własnych warunkach. To ona stawia warunki, które muszą być spełnione. Nie chce w sumie jakiegokolwiek kompromisu. Powiedzmy sobie to uczciwie.
No to w takim razie wróćmy do tego, co się dzieje na ulicach, bo to jest też dla mnie ważne pytanie. Tym bardziej, że pojawiła się taka wątpliwość na temat tego, czy to, co dzieje się na ulicach, nie jest tak naprawdę wcześniej przygotowane, mówię w cudzysłowie. Ma pan takie poczucie, mówię do Grzegorza Furgo, czy to poparcie, które żeście uzyskali, jakby to powiedzieć, w tych swoich działaniach, łącznie z blokadą Sejmu, przypomnę, która też z całą pewnością wykracza poza taki przeciętny obyczaj polityczny, choć też niestety mieliśmy już w tym względzie precedensy. Czy to wszystko jest coś, co nie jest jednak przesuwaniem tego konfliktu na pola, na których nie powinno się to znajdować, zbyt gorących dla tak naprawdę codziennego uprawiania polityki?
Proszę Państwa, jestem ostatnią osobą, która będzie namawiała ludzi do wyprowadzania ludzi na ulicę, bo to jest zawsze niebezpieczne, bo od prowokacji to jest bardzo mały krok, żeby iskierka i jest prowokacja. Ale proszę mi wierzyć, że ci ludzie wychodzą, ci ludzie są na ulicach, ci ludzie mają dosyć tego. Ludzie są przytomni i chciałem Państwu powiedzieć, że to jest też suweren. Tym w studio, którzy są z Prawa i Sprawiedliwości. To jest też suweren, który...
Ale nie mam wątpliwości w tej sprawie. Panie spośle, nie mam wątpliwości w tej sprawie.
Dlatego proszę bardzo ich nie lekceważyć. Wystarczy po prostu przyjść i sobie spojrzeć im w oczy. A ja ich oglądam od paru dni i widzę po prostu determinację ludzką. I powinni się dwa razy nad tym zastanowić w swoim uporze i zaciekłości, czy nie zrobić tego kroku.
No tak, ale to w takim razie, czy opozycja nie powinna pokazać jakiegoś też gestu, bym powiedział, gotowości do cofnięcia się? Ale takim pierwszym krokiem jest na pewno opuszczenie sali obrad plenarnych.
No to, panie redaktorze, my jesteśmy w pracy. Marszałek nie zakończył naszym zdaniem posiedzenia Sejmu.
No tak.
Marszałkowska została potajemnie wyniesiona. Nie ogłosił zakończenia obrad Sejmu. Nie wiadomo, co to się odbyło w sali kolumnowej. Wystarczy po prostu wyjść i dać jasny komunikat. No wszystko jest w rękach partii rządzącej. Proszę mi wierzyć.
Panie pośle, ale marszałek dał jasny komunikat. No, jeżeli pan tak dużo mówi o dobrej woli i ja chciałbym w tą dobrą wolę wierzyć, opuśćcie państwo salę, zadeklarujcie poza tą salą, że opuściliśmy po to, aby raz jeszcze przemyślano tą kwestię dotyczącą uchwalenia ustaw. Ale państwo tego nie chcecie. Chcecie rozmaite rzeczy wymuszać i to jest tylko element większej akcji. Jeżeli pan mówi, że wyprowadzanie ludzi na ulicę jest państwu obce, no to ja przypominam słuchaczom Radia Gdańsk, w ilu manifestacjach od wielu miesięcy uczestniczycie, do których zachęcacie i tak dalej. Oczywiście społeczeństwo ma do tego prawo, tylko mówienie i mydlenie oczu, że państwo nie stoicie na czele rozmaitych manifestacji, że do nich nie wzywacie, że nie wzywacie do tego, żeby przyspieszone wybory były, no to jest naprawdę mylenie się z rzeczywistością. To budzi troszeczkę mój śmiech.
Panie senatorze, wie pan, na czym polega? Przecież doskonale pan wie, na czym polega rola opozycji. Wyście przez 8 lat byli codziennie na ulicach prawie. No naprawdę, proszę sobie spojrzeć...
Nie. Mówimy o tym, czy państwo wzywacie, czy nie. Dzisiaj poziom...
Nikt nie wzywa z naszej strony, panie senatorze, trochę spokojniej. Nikt nie wzywa tych ludzi na ulicy. My sobie jesteśmy, część posłów jest w Sejmie i pokazuje jakby ten niemy, bezradny protest. Zróbcie coś z tym. Przecież wy macie wszystkie argumenty w ręku.
Ale to jest pytanie o to, do czego dążymy wszyscy i jaki konsensus żeśmy znaleźli. Znaczy, nikt nie podważa wyniku wyborów, nikt nie powinien podważać faktu, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje większością w obu izbach i tak naprawdę opozycja powinna być przygotowana jednak na to, że głosowania odbędą się pod dyktando tego ugrupowania. Pytanie oczywiście, w jakiej formie?
Senator
Rybicki.
Świętym prawem opozycji jest protestować zawsze wtedy, kiedy opozycja uważa, że prawa mniejszości są gwałcone lub nieprzestrzegane są zasady, w tym przypadku regulamin Sejmu. silniejszy, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, który ma wszelkie instrumenty władzy w Polsce, rządzi bezwzględnie, mając większość parlamentarną w obu izbach i wszystkie inne instytucje państwa z prezydentem włącznie, to do silniejszego należy zaproponowanie rozwiązania sytuacji kryzysowej. To od prezydenta, od większości parlamentarnej, od rządu należy inicjatywa w tej sprawie. No przecież to oczywiste jest. Nie może być siła ponad prawem. No prawo wyraźnie reguluje stosunki między poszczególnymi organami państwa i tutaj nie ma, nie można rzucać na obywateli, że wychodzą na ulicę i się burzą. No będą się burzyć zawsze wtedy, kiedy władza jest nadużywana.
Małgorzata Zwiercan, potem senator Szymański.
Świętym prawem opozycji jest faktycznie wychodzenie na ulicę, demonstrowanie, manifestowanie, wyrażanie swoich opinii, jakiegoś oburzenia, ale to, co zadziało się w piątek, w nocy z piątku na sobotę, to już przekracza właśnie no, swobodne demonstrowanie i manifestowanie. Proszę zobaczyć, że nad tymi osobami nie ma żadnej kontroli. To się po prostu zrobiło niebezpieczne, żeby posłów...
No o to chodzi w demokratycznym państwie, żeby nie kontrolować obywateli.
Żeby posłowie w legalny, znaczy normalnie nie mogli wyjść po zakończeniu obrad, po swojej pracy w nocy z Sejmu, no to urąga wszelkim działaniom. Proszę zobaczyć, co się zadziało niebezpiecznego. Pan Kijowski chyba o północy zaczął wzywać, że się rozchodzimy i przejdziemy chyba naokoło Sejmu. Nikt jego nie posłuchał. Dlatego to się robi takie niebezpieczne. Tam nie ma żadnego autorytetu, który by nawet tą grupę, która faktycznie jest tym suwerenem, która jest oburzona przeciw temu, co się dzieje, to po prostu tam każdy robi to, co chce.
No to w takim razie moje pytanie na koniec jest takie, co zrobić po kolei? Znaczy, mówiąc najkrócej, czego oczekujemy i też czego oczekujemy od tego głosu prezydenckiego w dniu dzisiejszym? Antoni Szymański.
No, to jest mediacja, którą podjął prezydent. To jest bardzo ważne. Podjął ją szybko. Ja bardzo na to liczę, że te spotkania będą efektywne, ale to zależy nie tylko od pana prezydenta i od rządzących, ale od drugiej strony. Wszyscy muszą zrobić pewną refleksję, być może krok do tyłu, zastanowić się, w jakim momencie jesteśmy. Całą pewnością suweren, ten najszerzej rozumiany, jest ogromnie zaniepokojony rozwojem sytuacji w Polsce. To są ludzie, którzy nie wychodzą często na ulicę, bo jak wiemy, pewna grupa tylko wychodzi na ulicę. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie tylko święta, ale najbliższe miesiące i lata, żeby rozwiązać ten kryzys, który jest potężnym kryzysem. Widzimy, że dochodzi już do agresji. Bo przecież to rzucanie się pod samochód, przepychanie się z policjantami, którzy działają w tym kierunku, żeby pani premier mogła z gmachu wyjechać i sprawować swoje funkcje. To, co się wydarzyło w Krakowie, jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Ja również, no, powiedziałem to na początku audycji, może to nie było słyszane, ale myślę, że to już jest czas na to, żeby wkroczył w to również Kościół w tym sensie, żeby zaproponował pewne mediacje pomiędzy stronami, dlatego że sytuacja po prostu jest no, tak napięta, tak poważna i musimy dbać o każde słowo, które wypowiadamy, żeby to słowo nie budziło kolejnej agresji, kolejnych złych emocji i żeby, no, krótko mówiąc, odbudowywać naszą wspólnotę. To jest dzisiaj tak trudno powiedzieć, a o tym wiele mówiliśmy rok temu. A dzisiaj jest sytuacja tak trudna, że kiedy ja mówię o budowaniu wspólnoty narodowej, no to nie wiem, jak to będzie odebrane. Ale to powinien być nasz cel i wszyscy... Z całą pewnością pan senator Rybicki ma rację, że tutaj po stronie rządzących jest bardzo wielka rola, ale również po drugiej stronie jesteśmy podzieleni, nie tylko jako rządzący i opozycja, ale również społeczeństwo. I to jest dramat. I nad tym musimy wspólnie popracować.
Grzegorz Furgo?
Nic dodać, nic ująć, panie senatorze. Jestem absolutnie się w końcowej fazie z panem zgadzam. Ten rów jest wykopany za głęboko. Za chwilę nie starczy piachu, żeby go zasypać. Ja liczę na to, że mediacja pana prezydenta, znaczy liczę, mam nadzieję, że będzie miała jednak jakiś efekt. Dzisiaj zapowiedziane jest na 12, szkoda, że tak późno, spotkanie marszałka Karczewskiego z mediami. Szkoda, że wprowadzano te obostrzenia właśnie nie konsultując tego ze środowiskami medialnymi, ale dobrze, zobaczymy, co ten dzisiejszy dzień przyniesie. bo zapewne, proszę mi wierzyć, nikomu nie zależy z naszej strony na eskalowaniu tego problemu, ale powiem Państwu jeszcze jedną rzecz wszystkim. Ja bym chciał, żeby jednak panowie wzięli sobie do serca wszyscy słowa pana Ujazdowskiego, bo to dzisiaj padło. Proszę sobie odsłuchać. A druga rzecz, żeby Polacy mieli naprawdę spokojne święta, a nie byli w takim napięciu, jak są w tej chwili poddani. Wszystkie argumenty są w państwa rękach. Proszę się nad tym...
Małgorzata Zwiercan.
No ja tutaj się przychylam do słów pana senatora i właśnie, że powinniśmy zwracać uwagę na każde słowo, żeby nie dochodziło do eskalacji. No jak przypomną mi się słowa byłego prezydenta Komorowskiego, który ma satysfakcję, czuje satysfakcję z tego, jak wychodziła z Sejmu pani poseł profesor Pawłowicz, no to naprawdę, zastanówcie się i to mówię do opozycji, do tego suwerena, który jest blisko opozycji. Zastanówcie się, co robicie i co mówicie i jakie podejmujecie działania. Bo te działania wasze po prostu zaczynają być niebezpieczne.
Każde słowo.
Jak w każdym konflikcie potrzebny jest kompromis, ale jak w każdym konflikcie to silniejszy ma inicjatywę. I w tym przypadku oczekujemy od większości parlamentarnej, od Prawa Sprawiedliwości, mówiąc wprost niestety od Jarosława Kaczyńskiego, który de facto zarządza całą instytucją państwa polskiego. I to od niego w znacznej mierze zależy, a nie od prezydenta. Ale cieszę się, że do spotkania dochodzi. Kompromis jest potrzebny, ponieważ eskalacja napięcia nie służy nikomu, nie służy Polsce przede wszystkim, również w relacjach międzynarodowych. Wiemy, że legalność budżetu ma tutaj kluczowe znaczenie i żeby przeciąć ten straszny spór, trzeba ten budżet legalnie jeszcze raz przegłosować i do tego Prawo i Sprawiedliwość ma wszelkie narzędzia, ma większość parlamentarną w obu izbach. Beneficjenci budżetu państwa, a są nimi instytucje, samorządy, przedsiębiorcy, chcieliby wiedzieć, czy środki, jakie są zapisane w budżecie, można legalnie wydawać i w jakiej wysokości. Przedsiębiorca, inwestor zagraniczny chciałby wiedzieć, czy na przykład partnerstwo publiczne-prywatne w jakiejś sprawie finansowane będzie przez rząd w takiej czy innej wysokości.
No tak, ale ja myślę, że tutaj nikt z nas nie ma wątpliwości, jaki kształt budżetu może zostać przyjęty już często pragmatycznie na to patrząc. Problemem jest raczej forma, w której to wszystko się odbędzie i takie poczucie, że także mniejszość, także te przegłosowane siły polityczne mają poczucie, że odbyło się to w takiej formie, która jest dla wszystkich satysfakcjonująca. Ale to jest jakby zupełnie inna historia. Pytanie o ten pierwszy krok i kto go uczyni. Pytanie właśnie też o to, co dzieje się w Sejmie i o to, czy ta okupacja sali sejmowej się zakończy. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia.
To marszałek Sejmu zarządza
również
Sejmem.
Dziękuję.
Małgorzata Zwiercan, Grzegorz Furgo.
Wesołych, radosnych święta, świąt. I, mam
prawda.
Wierzę i mam nadzieję, że po prostu będziemy mogli te święta tak przeżyć.
Antoni na Szymański. Końcu rozstrzygnie suweren.
Moje,
jak zawsze.
Moje życzenia są związane z tym, żebyśmy pamiętali, wszystkie siły polityczne i społeczne, ale wszyscy ludzie również, o budowaniu wspólnoty narodowej. To jest coś bardzo ważnego i o tym, żebyśmy rzeczywiście w tych dniach szczególnych, kiedy państwo nasze przeżywa bardzo poważny kryzys, o tym pamiętali i podchodzili do drugiej strony w taki sposób, żeby ją przekonać do tego, że musimy działać z myślą o naszym państwie, naszym kraju.
Bardzo Państwu dziękujemy za te dzisiejsze
wszystkich
spotkanie.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego
dobrego. Za dwa tygodnie się znowu widzimy już po świętach.